Jeszcze raz serdecznie witam wszystkich poplątanych i zagubionych i mocno grzeszących. Dzisiaj przejdziemy do trzeciej części, zmierzając do jakiegoś finału. Chcę powiedzieć tak, że to, co do tej pory mówiliśmy o tym, powiedzmy, poplątaniu, które sprowadza grzech, do którego my jeszcze księża dokładamy, za często mówiąc o grzechu, to nie jest najważniejsze poplątanie, jakie dotyczy naszego losu czy życia. Tak samo wczoraj to, co mówiłem o tych pięciu wymiarach poplątania, prawda, w sferze spowodowanych przez chorobę czy wypadek, przez namiętności, pieniądze, dążenie do sławy, czy w ogóle jakieś skomplikowane sytuacje życiowe, to też nie jest jeszcze najważniejsze. Zresztą to, co mówiłem, to może przypominać taki rodzaj poradnika dla poplątanych, na dodatek przygotowanego przez także poplątanego, a równie jak wszyscy inni poplątani, a może i bardziej, nie? To właśnie nie o to chodzi, bo w tym, na moim miejscu mógłby stanąć ktoś inny i powiedzieć na przykład teraz zupełnie coś innego, że właśnie tak, trzeba gromadzić jak najwięcej pieniędzy, trzeba namiętności rozgrzewać do czerwoności, prawda, i dążyć do największej sławy. Powiedziałbym, że to jest szczęście, tak? I co byśmy wtedy mieli do czynienia z dwoma ideologiami. Jedna ideologia taka, druga, prawda, taka. I ideologia tym się różni od wiary, że ideologia nigdy nie odpowiada na pytanie, co po śmierci. Te ideologie, które na przykład znamy z doświadczenia, żyjąc w czasach komunizmu, one projektowały raj na ziemi, absolutna równość, braterstwo, ale to wszystko się kończyło, wiadomo, że w tym raju i tak by wszyscy umierali. Więc tym się różni właśnie ideologia od wiary, że ideologia nie daje odpowiedzi na pytanie, co śmierć, nawet nie próbuje odpowiedzieć, tak? Ona projektuje jakieś, zwykle są to utopie, projektuje jakieś szczęście, tutaj w wymiarze ziemskim, prawda? Ale powiem tak, co mi po najlepszej, najpiękniejszej, najbardziej zniosłej ideologii, jeżeli ostatnim moim adresem będzie małe M1 na cmentarzu, choćby marmurowe, czyli mój grób, tak? To co po mi taki, po takiej ideologii? I teraz chcę powiedzieć rzecz taką, że moim zdaniem jednym z największych zagrożeń dla wiary i dla życia jest to, że jest brak dobrej rozmowy, czy nawet w ogóle rozmowy o tym, co po śmierci. Oczywiście ja nie jestem zwolennikiem, żeby sobie chodzić i powtarzać memento mori, pamiętaj o śmierci, ale zwróćmy uwagę, że ten temat nie pojawia się w mediach, w dyskusji publicznej, ba, niezwykle rzadko pojawia się w mediach katolickich. Z niepokojem też zauważam, że bardzo rzadko mówi się o tym w kościołach, zdecydowanie za rzadko, o tym, co po śmierci. No, odpowiedź na kluczowe, moim zdaniem, pytanie. Ja na przykład nie mam nic przeciwko temu, żeby mówić o polityce w kościele, jeżeli będzie to rozmowa mądra i głęboka, bo takiej rozmowy byłoby też potrzeba, ale bardzo mnie martwi ten fakt, że w polskich kościołach mówi się o polityce płytko. A już zdumiałem się dwa dni temu, kiedy usłyszałem, jak jeden z polskich metropolitów nagle okazało się, że jest znakomitej klasy specjalistą od mgły na lotniskach i teorii o pancernej brzozie, co było główną treścią jego kazania. No, może jest specjalistą tego, nie wiem, prawda? To było w kolejną rocznicę katastrofy smoleńskiej. Ale moim zdaniem dziś jest tak dużo tego w wielu kościołach w Polsce, tej płytkiej polityki, że na marginesie jeszcze miejsce zajmuje Bogu dzięki Pan Jezus. Myślę, że nieobecność pytań i prób odpowiedzi na to pytanie, co po śmierci, o życie wieczne, może właśnie zamienić przesłanie Ewangelii w bardzo płytką ideologię, której prędzej czy później większość odejdzie, tak? Chcę teraz powiedzieć o takiej rzeczy. Są tu na sali osoby, które wiedzą, co to jest flauta. Nie ma. Flauta.
To nie pójdzie.
Właśnie. Flauta to jest, nie wiecie, co to jest flauta? To jest sztil. Flauta to jest sztil, jakby ktoś nie wiedział. Otóż tak, ci, którzy kiedykolwiek pływali właśnie na żaglach albo po morzu, zwłaszcza na żaglach, to wiedzą, że to jest największe przekleństwo żeglarza, prawda? Flautarz, czyli sztil. To jest takie zjawisko, kiedy prędkość wiatru spada poniżej 0,2 metra na sekundę i można sobie żaglami wtedy, czy masztami ruszać w lewo, w prawo, w górę, w dół i tak się nie popłynie. Po prostu stoi. Przekleństwo dla żeglarzy, jak złapie flauta, bo cała przyjemność żeglowania znika. Zwykle flauta nie trwa długo, ale jest bardzo taka uciążliwa. I teraz ja sobie myślę tak, jak wiecie, Kościół nazywany jest Łodzią Piotrową. I kiedy patrzę, wiecie, przez historię, to pierwsze wieki Kościoła, chrześcijaństwa, to był rejs na pełnych żaglach, ale co było treścią tego wiatru w żaglach? Właśnie pewność życia wiecznego. Słuchajcie, ci ludzie, którzy pozwalali się wypędzać, ci ludzie, którzy szli na igrzyska, na stadion i wiedzieli, że ich lwy rozszarpią, oni mieli pewność życia wiecznego, oni się niczego nie bali. Cesarstwo rzymskie, tak pewne, zdawałoby się i trwałe, zostało rozkruszone właściwie w niespełna 300 lat, tak? Ale jak widzimy, powiedzmy, pierwszych apostołów, to oni mają ten wiatr w swoich żaglach, prawda? Oni, zobaczcie, jak szybko się chrześcijaństwo rozprzestrzenia. Błyskawicznie właściwie w pierwszym pokoleniu chrześcijan już cały basen Morza Śródziemnego to są ludzie, którzy wierzą w Ewangelię, którzy są wyznawcami Chrystusa. Co widzimy, co się dzieje potem, chrześcijanie zaczynają budować leprozoria, czyli pierwsze szpitale dla osób trędowatych, bo chcą naśladować swojego mistrza Chrystusa. Zaczynają powstawać szkoły, zaczynają powstawać szpitale. To jest, słuchajcie, ten wiatr w żaglach. I w Polsce ja myślę sobie, że myśmy mieli ten wiatr w żaglach też do 2005 roku, do 2 kwietnia, do odejścia Jana Pawła II. I śmiem powiedzieć, że od tej pory jest kompletna flauta. I mówię to też ze smutkiem, prawda, bo po prostu moim zdaniem powinno być inaczej. Z tej mknącej na pełnych żaglach łodzi została się łódka, która stoi i nie porusza jej żaden właśnie wiatr właśnie w żaglach. I gdybym zakończył te nasze rozważania i rekolekcje na tym wczorajszym poradniku do poplątanych, to właśnie czułbym się jako głosiciel ideologii, który nie proponuje żadnej odpowiedzi na podstawowe pytanie, co po śmierci. Wiecie czy nie wiecie, co po śmierci? To będzie tak. Zdarzyło się, że pewna para, która uwielbiała grać w golfa, zginęła w wypadku samochodowym, no i idą do świętego Piotra. I on jest odważniejszy z tej pary i mówi: Święty Piotrze, czy tu macie jakieś pola golfowe? No chłopie, to jest niebo, ty chcesz nad rzeczką, czy nad jeziorem, przy lesie brzozowym, to wszystko jest, to jest niebo, nie? A ile kosztuje godzina? A to już się Święty Piotr trochę zdenerwował, że to taki mało kumaty gość mówi: no słuchaj, to jest niebo, to jest wszystko gratis, rozumiesz? A, czyli możemy grać ile chcemy. No tak, no dobrze. No to poszli, grali do samego wieczora, a później zgłodnieli trochę. I ten znowu odważny idzie, już zapomniał i znowu pyta się, czy są tu jakieś restauracje. No Święty Piotr cierpliwość miał dużo i mówi: a jaką chcesz? Chińską, hinduską, arabską, włoską, meksykańską? To jest wszystko, to są miliony restauracji. To jest do wyboru, nie? A on się tak powiem mówi: i rozumiem, że wszystko za darmo. No oczywiście, że za darmo. To dobrze, nie? A jeszcze ktoś znowu mówi tak, mówi: a jeszcze Święty Piotrze, czy jest jakaś z dietą, taka dietetyczna, nie? A Piotr już tak zdenerwowany tam stół bije, mówi: no chłopie, tu jest niebo, tu się nie tyje, nie chudnie, tutaj jest potrzebna dieta. I w tym momencie się małżonka włącza do akcji, do szturcha tak mocno w bok i mówi: a widzisz ty głupi, gdyby nie twoja dieta, to już byśmy 10 lat temu tu byli. Także, czy tak będzie, słuchajcie, w niebie, bo to jest wesoła opowieść, prawda? Ale ja myślę, że ona zawiera bardzo taką ważną intuicję, którą Święty Paweł zawarł w takim stwierdzeniu, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Ja myślę, że nie ma się co wysilać, żeby sobie wyobrażać, jak będzie w życiu wiecznym, bo i tak nam po prostu szczęka ze zdziwienia opadnie, nie? Święty Paweł jakoś jasno wyraził, że to oko nie widziało, nie słyszało, serce ludzkie nie jest w stanie tego pojąć. Niemniej prawdą jest to, że śmierć jawi się nam jako ostateczne takie poplątanie i zagmatwanie. I chcę właśnie, żeby towarzyszyła nam dzisiaj trochę Ewangelia Świętego Jana z opisem, jak to było po śmierci Chrystusa. Po śmierci Jezusa Józef z Arymatei, który był uczniem Jezusa, lecz ukrytym z obawy przed Żydami, poprosił Piłata, aby mógł zabrać ciało Jezusa. A Piłat zezwolił. Poszedł więc i zabrał jego ciało. Przybył również Nikodem, ten, który po raz pierwszy przyszedł do Jezusa w nocy i przyniósł około 100 funtów mieszaniny mirry i aloesu. Zabrali więc ciało Jezusa i obwiązali je w płótna razem z wonnościami stosownie do żydowskiego sposobu grzebania. A na miejscu, gdzie go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś nowy grób, którym jeszcze nie złożono nikogo. Tamto więc ze względu na żydowski dzień przygotowania złożono Jezusa, bo grób znajdował się w pobliżu. A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, czyli do świętego Jana, i rzekła do nich: zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie leżąca nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwinięta na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu, ujrzał i uwierzył, dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma. Tutaj był opis w sposób, w jaki Jezus został pochowany. Ja powiem szczerze, że nie chciałbym być pogrzebany wedle zwyczaju żydowskiego, czyli owinięty w płótna. Ja uważam, że nasz katolicki sposób, kiedy człowiek sobie leży, słuchajcie, na wznak, wygodnie, nogi, ręce wyciągnięte, że to jest luz. A tak skrępowanie tymi płótnami, jakoś wyobraźnia mówi mi, że lepszy jest ten pomysł katolicki. No, wiecie, człowiek leży na wznak, ręce złożone, prawda, to wygodnie, przynajmniej nie czuje się tak skrępowany. Ale co tutaj jest ważne? Psalm 116, który śpiewamy podczas uroczystości pogrzebowej, to jest w tym momencie, kiedy będą nas nieśli z kościoła do cmentarza, bo on wtedy jest śpiewany. Tam są takie, taka piękna fraza. Oplotły mnie więzy śmierci, dosięgły mnie pęta otchłani, ogarnął mnie strach i udręka. Ja sobie wyobrażam, że ten człowiek, autor, który to napisał, on miał taki sen, nie? Że chciał gdzieś biec i nagle czuje, że ma ręce związane, nogi związane, on się rwie do biegu, żeby iść i nie może. Nie? Jest takie poczucie po prostu uwięzienia. I teraz zobaczcie. Jezus w chwili śmierci jest też owinięty płótnami. Jak dobrze słuchaliście, po trzeciego dnia w tym grobie są płótna, których już na sobie nie ma Jezus, ponieważ On, prawda, śmierć pokonał, wyrwał się. Oczywiście jest taka teoria, która w Ewangelii spotykamy, że arcykapłani dali pieniądze żołnierzom, żeby rozpowiadali, że ciało Jezusa wykradzione. No ale bibliści, którzy mają dobre poczucie humoru, mówią, że trzeba pomyśleć. Mówi tak, zobaczcie, no, kto by kradł ciało trupa? Co było najcenniejsze? Był trup, prawda? Były wonności, czy aloes i mirra, ale wiadomo, że one w 3 dni wyparowały. I były płótna, nie? Czyli piękne ubrania, bo to ten Nikodem, prawda, i Józef byli bogaci. Więc jeżeli by ktoś kradł, to kradłby płótna, bo to było najcenniejsze, co było w tym grobie, a nie kradłby trupa, prawda? Więc teoria o tym, że zostało ciało wykradzione, raczej, jeśli, zresztą zwróćcie uwagę, jeśli złodzieje na cmentarzach coś kradną, dzisiaj też, to nie kradną trupów, kości, tylko najwyżej co tam te na sobie weźmiemy do grobu, tak? Śmierć wydaje się być ostatecznym skrępowaniem człowieka, który właśnie aż rwie się do życia. Mnie najbardziej o tym, że Jezus żyje, przekonuje przekonują te relacje z Ewangelii, które mówią, że on po zmartwychwstaniu je z apostołami chleb i ryby i pije wodę i wino. Wino może do tego bardzo mnie przekonuje, bo bardzo je lubię. Ale słuchajcie, gdyby ktoś chciał zrobić bardziej inteligentną wersję, to by zrobił bardziej inteligentną. A to jest najprostsza wersja, jak powiedziałbym, taka chłopska. Jeżeli ktoś je i pije, to żyje, no bo trupom zdarza się rzadko chyba konsumować coś w płynie czy też stałego. To jest taki prosty zapis, nie? On je i pije rybę, chleb, prawda, wodę, wino. To jest prosty taki argument. Mnie osobiście on, jak je i pije, to na pewno musi być żywy. I teraz tak, czy pamiętacie o zasadzie, o której mówiłem pierwszego dnia? Mianowicie przy uzdrowieniu paralityka i odpuszczeniu grzechów. Kto może więcej, może i mniej. Kto może powstać z martwych i wyrwać się z największego ludzkiego spętania i poplątania, może też i wyzwolić z grzechu, może wyzwolić z namiętności, może wyzwolić z pieniędzy, może wyzwolić z pędu do sławy i z każdej innej plątaniny życiowej. Kto może więcej, może i mniej. Skoro Jezus zmartwychwstał, jest żywy, to on może też pomóc nam rozwiązać wszystkie nasze poplątania życiowe. Czyli tak, kto może wyrwać się ze śmierci, to jest to więcej, ten może wyrwać nas z każdego poplątania. I teraz tak, oczywiście słuchajcie, ja też przygotowałem tutaj coś do oglądania, ale nie jest to filmik ani foty życia wiecznego. Gdybym nawet taki miał, to i tak bym wam nie pokazał, bo gdybym wam pokazał, to byście znaleźli 1000 dowodów na to, że to jest fotomontaż albo prawda, fake news. Młodzi teraz tym razem wytłumaczą starszym, co to jest ten fake news. Zawsze starsi muszą coś tłumaczyć młodym, a tutaj teraz będzie odwrotnie. Ja myślę, że dobrze, że nie ma, słuchajcie, jakiegoś takiego obrazkowego materiału ukazującego życie wieczne, bo byśmy to znaleźli 1000 sposobów na zakwestionowanie. Ja tam powiem teraz, opowiem taki swój bardzo mały dowód na to, że w niebie są żywi ludzie. Otóż tak, spotkałem w życiu dwóch świętych, Jana Pawła II i błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę. Może ktoś nie wierzy, to właśnie dlatego pokażę. Uderzające podobieństwo, ale 34 lat temu. Z prawej Jan Paweł II. To był rok 84 z dużą pielgrzymką osób niepełnosprawnych. Byliśmy, mam więcej oczywiście zdjęć, ale na tym jestem najbardziej przystojny. Tak, bo zaraz do tego dojdę, bo to jest troszeczkę dłuższa opowieść, ale ponieważ jej finał wydarzył się 2 tygodnie temu, więc proszę o trochę cierpliwości. Jest rok 2012. Lecę z dwójką moich młodych przyjaciół, Anią i Kubą, na Kubę, na tę wyspę Kubę, ponieważ akurat udało się tam dostać taką akredytację podczas wizyty Benedykta XVI. A ponieważ te środowiska kubańskie, te takie walczące o demokrację, one są praktycznie całkowicie katolickie, więc wychodziłem wtedy u ówczesnego ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina 3 nagrody dla 3 ludzi: Oswaldo Paya, Dagoberto Valdez i Joani Sanchez. To trójka takich bardzo odważnych ludzi, którzy walczą o prawa człowieka, o demokrację na Kubie. I ówczesny właśnie pan minister Gowin dał mi medale brązowe dla każdego z nich właśnie w uznaniu walki o demokrację i dał też 3 takie piękne dyplomy, z których tu jeden widzicie, ale to zaraz, jak nie wierzycie, to Albert to powiększy. I oczywiście ja jestem pewien, że wiozę trefne rzeczy. Jeżeli to zostanie nieznalezione, no to na Kubie jest taka procedura, że się bierze delikwenta na lotnisku do takiego pomieszczenia, czyli aresztu deportacyjnego, po czym najbliższym samolotem się odprawia go z powrotem. I wiozę jeszcze 2000 obrazków księdza Jerzego Popiełuszki, relikwie trzeciego stopnia, czyli o coś tam potarte, dla wierzącego to wystarczy. Jeśli teraz tak, będzie krótki instruktaż, jak się pakuje walizkę, wyjeżdżając w tamte strony. Na górze kładzie się rzeczy jakieś miękkie, w środku najbardziej wartościowe i od dołu też miękkie, potem rzucają, więc to, co w środku, nie powinno się porzucić. I ja tak samo mam rzeczy osobiste na górze. Później mam jakieś upominki, następnie mam tak zwanego małego księdza. To jest taki zestaw do odprawiania w podróży, miniaturowy. Są obrazki z księdzem Jerzym Popiełuszką, pod spodem są te dyplomy i medale, i na dole też jakieś tam rzeczy. I pan celnik wszystkich przepuszcza, a mnie bierze na kontrolę osobistą. No to trzeba iść, nie? Idę na tę kontrolę osobistą, pan każe mi otwierać walizkę, no to otwieram walizkę. I przegląda każdą moją koszulę po kolei, no więc ja już nie dość, że tam gorąco, to jeszcze bardziej gorąco z innego powodu. I przegląda każde upominki. No i ja wtedy mówię: księże Jerzy, słuchaj, musisz coś robić, bo się robi naprawdę niebezpiecznie. I on dochodzi, patrzy, co to jest ten mały ksiądz, się pyta, co to jest, mówię, że to jest właśnie do liturgii, pokazuje na te obrazki. I ja mówię, że to są, że to jest taki mój ulubiony święty, a w ogóle, że jestem katolickim księdzem. I on tak patrzy na mnie i mówi: va padre, znaczy niech ksiądz idzie. No i skończył w ten sposób rewizję. I teraz słuchajcie, ja później te obrazki rozdaję na Kubie w różnych miejscach. I to jest 2 tygodnie temu, bo wziąłem te obrazki w ogóle z sanktuarium świętego błogosławionego księdza Jerzego, czy tam z kościoła świętego Stanisława Kostki na Żoliborzu w Warszawie. 2 tygodnie temu dostaję telefon od mojej wychowanki Moniki, która tam jest wolontariuszką, i mówi: słuchaj, no jest taka sprawa, że przyszedł list z Kuby i pisze pani Lacey Walders Bertram, że ona kilka lat temu dostała na Kubie obrazek od takiego księdza z Polski. Tam była modlitwa do błogosławionego księdza Jerzego i był adres, pod który należy wysłać, jeżeli otrzyma się jakieś łaski. I ta pani napisała, że dzięki tej modlitwie wyzdrowiała cudownie. Ja się o tym dowiedziałem 2 tygodnie temu. I teraz ja rozumiem, słuchajcie, co miał tam do zrobienia ksiądz Jerzy Popiełuszko. Nie mogli mnie odprawić, bo on miał tam do uzdrowienia z panią Lacey Walders Beltran, która mieszka przy ulicy Agramonte, na skrzyżowaniu z ulicą Świętej Teresy i której jeszcze Luz Caballero, nie do przetłumaczenia. Słuchajcie, to jest konkret, nie? Ja tej kobiety nie znam, ale już się upewniłem, że ona rzeczywiście istnieje, bo przyjaciele moi z Santa Clara, to się wszystko działo w Santa Clara. Więc oczywiście, słuchajcie, to jest mój mały dowód z mojego życia na Communio Sanctorum, czyli wspólnotę ze świętymi, tak? Każdy z was będzie musiał sobie znaleźć jakiś inny, nie? To mnie to upewnia, że to po prostu działa, nie? Nie mam oczywiście jakiegoś tam fotoreportażu z nieba, to wiem, ale właśnie, a mamy zdjęcia, Albert.
Z kolei ta postać Oswaldo Paya, ja drugi raz byłem tam tego samego roku w lipcu, on niestety w tak zwanych niewyjaśnionych okolicznościach w lipcu zginął, a ta nagroda, którą mu przekazałem, była ostatnią, którą w życiu otrzymał. Znowu z prawej Oswaldo, z lewej to niestety ja. To widać, przekazuję mu ten medal. Był drugi raz w moim życiu, kiedy występowałem jako przedstawiciel państwa polskiego. Jak skończyłeś, to jeszcze przerzuć na Joannę. I tu 4 zdjęcia. To jest dziewczyna, której blog można czytać po polsku. Opisuje sytuację w tym kraju. Bardzo odważna. Dobrze. To był dowód, żeby wszystko się tutaj zgadzało. I teraz już kończąc, ale dzisiaj krótko. Kończąc, chcę powiedzieć jeszcze tak. Dlaczego, słuchajcie, ja, wielu z was o tym wie, no po prostu tak staram się być przy osobach, które powiedzmy są osoby bezdomne, więźniowie czy też uchodźcy, ale nie tylko. Otóż myślę tak, że to są osoby, które w sposób jakoś szczególny są poplątane. Niekoniecznie z własnej winy, tak? Nikt, słuchajcie, nie rodzi się z pragnieniem, żeby być bezdomnym, więźniem albo uchodźcą. Zawsze gdzieś dochodzi do tego poplątania życiowego.
I myślę sobie, że ja ich dobrze rozumiem, bo sam jestem zdrowo poplątany, to po pierwsze, a po drugie widzę, że przez obecność mogę troszeczkę pomóc im się rozplątać, tak? Tak jak Darek, który wczoraj był tutaj i mówił. I na poprzednich rekolekcjach ci z was, którzy byli, mówiliśmy o sytuacji w Brześciu. I teraz ja muszę w skrócie się wytłumaczyć, ponieważ wy przekazaliście naprawdę dużo pieniędzy na tę pomoc, za co jestem ogromnie wdzięczny, bo bez tych pieniędzy by się nie udało. Tylko robiąc taki skrót, skąd ci się Czeczeni wzięli w tym Brześciu? W połowie ubiegłego roku Kadyrow, czyli ich tak zwany prezydent, zarządził bramkę, żeby wysłać pułki do Donbasu po stronie separatystów walczących i drugie pułki, które by walczyły przeciwko ISIS w Syrii. Rosja jest już na tyle bogata, że nie muszą sami walczyć, że wystarczy, że wyślą Czeczenów czy kogokolwiek innego. Jeśli ktoś nie posłuchał tego wezwania, dostawał 5 lat więzienia. Więc jeżeli ktoś, słuchajcie, miał rodzinę, dzieci, widział, zaczęły przychodzić pierwsze ołowiane trumny z Donbasu, no to pomyślał, że trzeba uciekać i ja na jego miejscu zrobiłbym to samo. W międzyczasie zbiegło się to z serią tych zamachów Nicea i inne historie z ubiegłym roku i zmiana polityki naszego rządu i uchodźcy zasadniczo przestali być wpuszczani do Polski, a w każdym razie nieznacznie jedna, dwie rodziny od jakiegoś, co jakiś czas. I wtedy właśnie była moja pierwsza wizyta w Brześciu, którą się dzieliłem i jak zobaczyliśmy tę sytuację, poszło to wszystko, słuchajcie, w szybkim tempie. Myśmy tam przekazali mnóstwo pomocy żywnościowej, mnóstwo pomocy takiej medycznej. To, o czym mówiłem, że dzięki życzliwości jednego z księży grekokatolickich, bo rzymskokatolicy nie widzą problemu, udało się otworzyć tam ośrodek taki dla uchodźców, do którego są zbierani, to po prostu plebania na to została przeznaczona, do którego są zbierane te rodziny, zwłaszcza z dziećmi i które po prostu mają tam dach nad głową, jedzenie, opiekę lekarską i tak dalej. W międzyczasie zamieszamy na razie ten ośrodek, jeżeli będziecie hojni, zobaczymy do kiedy on będzie mógł trwać, bo to nas kosztuje około 1000 euro miesięcznie, ale jak policzyć, że z tego żyje 20 osób, to ostatecznie nie jest to dużo. I właśnie, może ja na tym skończę, bo to jeszcze jest nie koniec zdarzenia tutaj, ponieważ przy tej okazji mogłem poznać Marinę, z którą bardzo mocno współpracuję przy tej, niektórzy z was już ją poznali, współpracujemy i ona tam założyła szkołę mam i szkołę dzieci. Ja mówiłem pół godziny, to tobie tak 5 minut powinno wystarczyć. 5 minut.
Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Marina Hulia. Przyjechałam wczoraj z Brześcia z moją dużą walizką pełną dżigitów, które wystrugał na plebanii u ojca Jegora Hamzat. A ubranka dla nich uszyła jego żona Leila. Jest to jedna z najbardziej strasznych historii, które słyszałam w moim życiu, bo oni mają dwóch synów i Leila nadal myśli, że mają dwóch, a nie wie o tym, że w tajemnicy przed nią jej mąż Hamzat pochował zmasakrowane zwłoki młodszego syna. Ona ciągle na niego czeka. Więc Hamzat jest moim jedynym uczniem w szkole mam, ponieważ uznałam, że skoro kobiety szyją te piękne lalki i jakkolwiek starając się żyć w miejscu, które stało się dla nich więzieniem, napełniając go sensem, treścią i kolorem, to faceci też muszą. I powiedziałam, strugaj Hamzat, więc on struga dżigitów, ja przywożę ich w mojej dużej walizce. A dzisiaj na zaproszenie księdza przyjechałam do was, żeby powiedzieć, że jest tam bardzo źle. To nie jest takie oczywiste, ale wczoraj oni odprowadzali mnie na dworcu. To już jest taka tradycja, że zawsze jak wyjeżdżam, niosą mi moją walizkę, odprowadzają i bardzo płaczą. Płaczą, bo ja wyjeżdżam, a oni znów zostają. tak już 7 miesięcy. Te same kobiety, ci sami dzieci, którzy nie chodzą do szkoły, którzy często nie mają co jeść. Ciężarna Zarema, która czeka na piąte dziecko i która powiedziała: Allah mi ciebie zesłał, bo wczoraj skończyły nam się pieniądze kompletnie, po prostu nie mamy na jedzenie. Więc to nie jest tak, że oni wybrzydzają. Zebrałam z tego mieszkanka, gdzie mieszkam, wszystkie resztki makaronów, kasz, oddałam Zaremie, plus pieniądze za te ich rękodziełka, arcydziełka. Może i są brzydkie, może i są nieforemne, ale to nie są lalki, to są historie. To są historie tych kobiet, dzieci, mężczyzn. Historie absolutnie poruszające. Moja Maina Malcagowa, która ma 7 dzieci, bardzo kochała swojego męża, kocha go nadal, nie wie gdzie jest. Zaginął, ma nadzieję, że nie zginął. Ciągle na niego czeka. Ona szyje lalki ze swoją najstarszą córką Hedą, która ma 12 lat. A najmłodszy chłopczyk jest tak przywiązany do tej Hedy, że ona praktycznie jest jego mamą, czyli Maina zajmuje się pozostałymi, a Heda ciągle ma tego 2-latka na rękach i on zbiera w domu guziczki takie, co ja też przywożę z Polski, koraliki i takie na sznureczek i matka pyta, co ty robisz, a on mówi, baslet, to jest bransoletka po rosyjsku, bo on już się uczy mówić, bo my też na zajęciach z dziećmi robimy różne rzeczy kolorowe, żeby to przypominało prawdziwą szkołę, żeby był język polski. No nie przywiozłam tutaj wam zeszytów pokazać, bo już za dużo podróżuję, ale teraz przyjechałam ostatnio z kaligrafią z Krzata i moimi skrzatami są i dzieci, i mamy, i wszyscy kaligrafują w kaligrafii z Krzata, a ja stawiam oceny i piszę bardzo dobrze, ładnie. I tworzymy taką iluzję, ale to nie jest iluzja. Pamiętacie film Życie jest piękne, gdzie Żyd wraz ze swoim synem trafia do obozu koncentracyjnego i on udaje przed swoim dzieckiem, że to jest gra, że ten głód, że te tortury, że to jest gra i że oni wygrają czołg. I kiedy jego wiodą na śmierć, a chłopczyka on zdążył schować w szapeczce, to on idzie tak jak Pinokio, do ostatniego udając, że to jest gra. U nas też tam jest gra, tylko my nie udajemy. Ja uczę ich tego, że miejsce nie ma znaczenia, bo tak jak powiedział ksiądz, wszyscy skończymy w jednym miejscu. Natomiast ma znaczenie to, co jest w nas, w środku, że my napełnimy to miejsce szczęściem, radością. I jak odjeżdżam, zawsze śpiewam tą naszą czeczeńską piosenkę, ten nasz hymn na koniec. I dzieci ze mną śpiewają przed tymi Białorusinami, celnikami, którzy nie każą nam być cicho, a mi pomagają donieść walizkę z lalkami. A polski celnik w Terespolu, od którego niestety nic nie zależy, mówi mi, jak będzie pani miała czas, to porwę panią na kawę, bo to piękne jest. A wczoraj prześwietlił moją walizkę, nawet nie otwierał i mówi, no, coraz większe te lalki, coraz ładniejsze, powodzenia. Więc też ogromnie dziękuję od moich mam, od moich dzieci, od moich facetów, co strugają dżigitów, że pomagacie, bo ta pomoc jest tam naprawdę ogromnie i bardzo potrzebna. Bo ci uchodźcy to są w większości matki i dzieci. Więc ogromnie, bardzo serdecznie dziękuję. To tyle.
Nie. To nie tak. Po pierwsze, że wszyscy spotkamy się w jednym miejscu, czyli w niebie, to na pewno miała na myśli Marina, a po drugie to, ponieważ jest takie, tutaj są sami ludzie bardzo tacy życzliwi, to ani wszyscy znają historię o towarzyszu Tupaku. To musisz opowiedzieć.
A, to dobrze.
To jest piękna historia.
No bo też bardzo mi zależało na tym, bo ja jestem nauczycielką i nigdy tutaj w Polsce, jak nauczałam w szkołach, ja jestem taka nauczycielka od ciężkich przypadków. Więc nigdy nie uczyłam stojąc tyłem do uczniów i coś tam pisząc na tablicy, stałam zawsze przodem i mówiłam, słuchajcie, będziemy uczyć się polskiego i polski, bo ostatnio uczyłam już dzieci cudzoziemskie polskiego, przed tym rosyjskiego, nie uczyłam literek, uczyłam Achmatowej, Cwietajewej, Brodskiego, kazałam kupować płyty Czyżykiewicza, gdzie on śpiewa, niech się stateczku przez fale zgubne, czyli Brodskiego, więc tak uczyłam. i w Brześciu też chciałam tak uczyć. Nie chciałam poprzestać na tym rysowaniu i pisaniu na ławach dworcowych, tylko chciałam te dzieci wyprowadzić. Ale wtedy nie znałam jeszcze księdza Mietka. Moje zdolności zbierania pieniędzy, bo teraz to się bardzo rozwinęłam, były jeszcze ograniczone, więc zbierałam w polskich szkołach. Tak, odkryłam taki dar Boże, że potrafię zbierać pieniądze. Więc nazbierałam ileś tam, ale mało. Więc myślę, pójdę do władz. I poszłam do tego ich ratuszu,
w Brześciu. Na Białorusi.
Tak, to się inaczej tam nazywa. Skierowano mnie do osoby, która jest chyba wiceprzewodniczący tej Rady Miejskiej, a oni mają tak radzieckim zwyczajem takie mosiężne tabliczki na drzwiach, więc czytam. Facet ma na nazwisko Tępak, czyli po rosyjsku tupica, nie da się tego inaczej przetłumaczyć. Więc wchodzę i mówię, dzień dobry towarzyszu Tępaku, ja jestem Marina z Warszawy. Tutaj jest taka sytuacja dzieci czeczeńskich, pomóż pan. Więc on mnie wysłuchał, bardzo mnie życzliwie wysłuchał i powiedział nie, bo to nie są obywatele Białorusi. Bo gdyby byli, no to owszem tak. Ale ja zapamiętałam to nazwisko i poszłam do dyrektora ZOO. I mówię, dzień dobry towarzyszu dyrektoru, bo tutaj towarzysz przewodniczący Tępak bardzo się zainteresował losem czeczeńskich dzieci na dworcu. Może byśmy zrobili takiego myka, że może pan by nas puścił za darmo. On mówi, no wie pani, za darmo nie, ale niech pani kupi tam parę biletów, niech tą pani swoją trzydziestkę wprowadzi. No i dalej to już reakcja łańcuchowa. Wesołe miasteczko i karuzele, gdzie kupowałam jeden bilet na karuzelę albo na diabelski młyn i wszystkie dzieci mogli sobie tam podziwiać. Więc tak myśmy zawojowali Brześć, tak jest też teraz. Wszędzie płacę jakieś tam ułamki, trochę w kinie i dzięki temu dzieci mają ten kawałeczek dzieciństwa skradzionego przez dorosłych. Bo dzieciństwo nie może być w marmurowym dworcu z chlebem i wrzątkiem, jeżeli są na to pieniądze. Dzieciństwo to nie jest patrzenie na to, że mama ciągle płacze i jest bezsilna, a ojciec, jeżeli on jest, nic nie mówi. Dzieciństwo to jest tak jak wasze dzieci. Te dzieci niczym się nie różnią. Może tylko tym, że potrafią cieszyć się z rzeczy tak zwykłych, z których jednak śmiem powiedzieć, że no, nie każde polskie dziecko by się cieszyło. Ostatnio przywiozłam dużo brzydkich plecaków od Rzecznika Praw Dziecka. Naprawdę są brzydkie, ale nowe. Więc bardzo podziękuję rzecznikowi. Dał mi jeszcze kredki, ładne. Nie brzydkie. Notesiki, takie malutkie latareczki, takie malusieńkie, co świecą. Jeszcze jakieś różne takie rzeczy. Dzieci się ogromnie cieszyły. Ogromnie. Z takich właśnie. I chodzą teraz wszyscy z tymi czerwonymi, brzydkimi plecakami i mówią, że na których jest napisany numer do Rzecznika Praw Dziecka i narysowane takie dziecko ze skrzydłami anioła w budce telefonicznej. Jezu, nie wiem, kto to zaprojektował, ale to jest piękne. I naprawdę te dzieci ogromnie się z tego cieszą i są ogromnie szczęśliwe. A ja, no cóż, no ja też jestem szczęśliwa, że jednak mamy te szkoły i że moje mamy uczą się, jak być mamą na dworcu w Brześciu. Państwu jeszcze raz ogromnie i serdecznie dziękuję. Nie śpiewam.
Oczywiście Marina może zaśpiewać.
Ty. Ale już nie muszę, już powiedziałam.
Tak. Tak jak widzicie, nazwisko towarzysza Tępaka otwierało drzwi i to właśnie o to w życiu chodzi. Ja tak podsumuję, bo mam kilka takich ogłoszeń. Czyli, bo pytano mnie, tryduum paschalne będzie o 19:30, czwartek, piątek, sobota. Bardzo serdecznie zapraszamy. Dzisiaj jestem tylko ja do wyboru do spowiedzi, ale już od razu na początku koronki do Bożego Miłosierdzia, bo doszedłem do wniosku, że już umiecie, możecie odmówić sami, a ja już będę spowiadał. Śniadanie dla bezdomnych w niedzielę będziemy mieli, więc jeżeli ktoś jeszcze chce się dołożyć, to dzisiaj, jutro, pojutrze, w sobotę bardzo proszę przynosić. Wsparcie dla tego dzieła, o którym ja i Marina mówiliśmy, to można spokojnie, tam przy wejściu kaplicy jest numer konta. Już mówiłem dlaczego, bo i tak jak zbierzemy, to i tak musimy to wpłacić na konto, także jeżeli przelejecie od razu, to dobrze i za to jeszcze raz Bóg zapłaci wielki szacunek. I ostatnia rzecz jest taka. W przyszły czwartek o godzinie 20 kwietnia, czwartek o godzinie 17. Bardzo Was serdecznie zapraszam na ulicę Głęboką 17. Będzie spotkanie z panem Andrzejem Sannikowem. Niezwykła postać. W roku 2010 zaryzykował, żeby być konkurentem Łukaszenki w wyborach na prezydenta Białorusi. Pół roku spędził w kolonii karnej. Teraz jest na emigracji, jest w Polsce i przyjedzie do Lublina. Wydał książkę z zapisem tego pobytu pod tytułem Białoruska ruletka. Ta książka będzie też dostępna. Bardzo Was serdecznie zapraszam, bo słuchajcie, to są ludzie, którzy coś tam zapłacili za walkę o jakieś ważne sprawy. Przyszły czwartek o godzinie 17. I do kogo z Was mam maila, to wyślę jeszcze zaproszenie mailem. Dobrze? Tak, bo nie zdążyłem przygotować innych. Czy są jakieś zapytania? Nie ma. Modlitwa koronką będzie normalnie, a na koniec chcę Wam po prostu jeszcze raz przeczytać ten psalm, który rozpocząłem, bo on się też kończy w sposób taki, który jest dla mnie źródłem ogromnej nadziei. Jest króciutki psalm. Miłuję Pana, albowiem usłyszał głos mego błagania, bo ucho swoje nakłonił do mnie w dniu, w którym wołałem. Oplotły mnie więzy śmierci, dosięgły mnie pęta otchłani, popadłem w ucisk i udrękę, ale wezwałem imienia Pańskiego. Panie, ratuj moje życie. Pan jest łaskawy i sprawiedliwy, Bóg nasz jest miłosierny, Pan strzeże ludzi pełnych prostoty, byłem bezsilny, a On mnie wybawił. Wróć moja dusza do swojego pokoju, bo Pan Ci dobrze uczynił. Uchronił bowiem moje życie od śmierci, moje oczy od łez, moje nogi od upadku. Będę chodził w obecności Pańskiej w krainie żyjących. Ja myślę, moi drodzy, kończąc to, że to właśnie takie uwolnienie z więzów kończy się taką perspektywą, że my kiedyś się w tym życiu wiecznym spotkamy, czego sobie i Wam życzę i bardzo dziękuję za te wszystkie trzy dni spotkania. Mam nadzieję, że one w jakiejś tam formule gdzieś będziemy się spotykać. Odsyłam też do swojej strony itinerarium.pl. Także szczęść Boże. Idziemy się modlić.